Wraca dziecko ze szkoły i mówi rodzicom, że się od klasy dowiedziało o potwornej zbrodni, o tym, że w innym mieście w ogóle, na południu Polski, daleko stąd, ale jednak inne dziecko zabiło kolejne dziecko. Wszystko dzieje się wśród najmłodszych nastolatków, 11-12-latków. Co powinien zrobić rodzic w takiej sytuacji?
Jeżeli dziecko faktycznie przychodzi i o tym mówi, to musimy o tym porozmawiać. Nie wolno nam zamiatać pod dywan takiej sytuacji. To może być wyzwanie. My możemy poprosić to dziecko o chwilę i powiedzieć: tak, to jest ogromna tragedia, jeszcze nie wiem, jak z tobą o tym porozmawiać. I nie wiem, skonsultować się z partnerem, z jakąś rodziną, przyjaciółmi lub specjalistą. Natomiast nie wolno nam takiego tematu zignorować, nie wolno nam zignorować dziecka i nie wolno nam powiedzieć: to nie są sprawy dla dzieci, nie powinny się tym zajmować, idź odrób lekcję, tak? Albo poczytaj lekturę. Więc na pewno odnosimy się do tematu, w której dziecko do nas przychodzi i samo zgłasza, że chce na ten temat rozmawiać.
A próba cenzurowania tego tematu jakoś wewnątrz, w domu na przykład, ma sens? To znaczy rodzic jest w stanie ukryć taką historię, o której mówią dzieci po prostu, która do dzieci dociera, jest w stanie rodzic ukryć, czy jednak to dziecko zawsze się od rówieśników dowie prędzej czy później?
To jest bardzo trudne pytanie, bo to zależy. To zależy od tego, ile dziecko ma lat, w jakim środowisku funkcjonuje, czy to jest faktycznie żywy temat. I ja jestem w ogóle przeciwniczką tajemnic, tak? Bo jeżeli faktycznie jest to tak głośny temat społecznie i to dziecko ma już te 10, 11, 12 lat i wiemy, że jest ryzyko, że ten temat dotrze do niego, no to udawanie, że go nie ma, jest przeciwskuteczne, tak? Ono będzie miało takie wrażenie, że są takie tematy, o których z rodzicami nie wolno rozmawiać, bo to spowoduje, że rodzic się zdenerwuje albo rodzic nie chce takiego tematu poruszać.
Jakie to rodzi konsekwencje w relacji rodzic-dziecko?
Jednostkowa sytuacja, żadnych. Natomiast taki model powtarzający się, no, powoduje to, że dziecko nie będzie się do nas zgłaszało, również ze swoimi problemami, nie chcąc nas zdenerwować, nie chcąc wywołać jakichś trudnych emocji u rodzica. Więc zdecydowanie brak rozmów jest dużo bardziej szkodliwe niż rozmawianie na trudne tematy.
A jeżeli już rozmawiać, to jak rozmawiać?
No i tutaj też nie ma jednej odpowiedzi, bo to zależy od wieku dziecka, od jego możliwości, od tego, co ono wie, czego nie wie, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Na pewno niepotrzebne są jakieś bardzo szczegółowe omawianie i taka wiwisekcja, takie rozkładanie na czynniki pierwsze każdego elementu. Tu chodzi o to, żeby powiedzieć o zjawisku, tak? Że to jest bardzo trudny temat, że w sytuacji, w której coś się dzieje, to obowiązkiem dziecka jest sygnalizowanie i zgłoszenie się do dorosłych, że jeżeli jest kiedykolwiek świadkiem takich sytuacji albo słyszał cokolwiek, że może się coś takiego zdarzyć, że to właśnie wtedy trzeba się zgłosić do dorosłego, że to może być dla niego trudne, że my też nie rozumiemy, co się wydarzyło, no bo umówmy się, no bardzo trudno jest zrozumieć taką sytuację, że my też czujemy się zagubieni, my mamy też być modelem trochę dla dziecka, jak radzić sobie w sytuacji niewytłumaczalnej, bo to jest sytuacja niewytłumaczalna, my nie musimy mieć odpowiedzi na każde pytanie. Raczej chodzi o to, żeby dziecko widziało w nas taką bezpieczną przystań, do której może przyjść wtedy, kiedy nie rozumie, nie wie, co zrobić.
No, wspomniała Pani, że to trudno zrozumieć, no bo rzeczywiście to jest sytuacja wykraczająca poza granice pojmowania, kiedy 12-latek, 12-latka, tu płeć podejrzewam jest nieważna, chociaż kiedy dziewczynek to dotyczy, to jest to jeszcze bardziej wymowne, ale kiedy tak młode dzieci po prostu sięgają po przemoc z tak dramatycznym skutkiem, no bo tutaj mówimy o zabójstwie po prostu, to oczywiście wszystko jest wyjaśniane przez odpowiednie służby, no ale tajemnicą to nie jest, że no, do tej zbrodni doszło i odpowiada za nią dziecko. To jest tak, że do was dzwonią rodzice i dopytują o tę chociażby konkretną sytuację, no bo ona jednak bardzo duży oddźwięk społeczny w całej Polsce wywołała.
Pierwsza rzecz, jaką chciałabym powiedzieć, to nie zgadzam się z tym, żebyśmy mogli stawiać tutaj różnice pomiędzy płciami. Przyzwolenie na szarpanie, na bójki między chłopcami, na to, że ach, to są chłopcy, to oni mogą, albo jak dziewczynki, to jest jednak ważniejsze. Nie, drodzy Państwo, ja się nie zgadzam z takim stwierdzeniem. Przemoc bez względu na płeć jest absolutnie niewłaściwa i powinniśmy reagować za każdym razem bez względu na to, czy to są chłopcy, czy dziewczynki. Nie ma czegoś takiego, jak po prostu przemoc, bo to są dzieci w danym wieku. Nie ma czegoś takiego. Tutaj bądźmy w tym stanowczy. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, czy pyta Pan, czy rodzice dzwonią? Jeszcze nie, tak? Myślę, że to jest taka sprawa, którą rodzice pewnie mają kompetencje, jestem przekonana, bo jednak większość rodziców ma kompetencje do tego, żeby zająć się tym samemu. Natomiast zdecydowanie apeluję do wszystkich rodziców, których dzieci są szczególnie wrażliwe, delikatne, przechodzą przez jakiś kryzys lub mają już jakieś diagnozy, które mogą wskazywać na trudności z takim przerobieniem w głowie tych emocji, o to, żeby byli dużo bardziej czujni teraz i w razie jakichkolwiek wątpliwości zgłaszali się do specjalisty.
Ktoś powie, to zdarzenie bez precedensu, wręcz niewyobrażalne. Ktoś inny mówi, to wszystko media społecznościowe są za to odpowiedzialne. O, pani już oczami przewraca to słuchaczom, zdradzę, bo tego nie widzą, ale ktoś mówi, to media społecznościowe, coraz większy dostęp, coraz mniejsza kontrola nad treściami, które tam się pokazują i trafiają do dzieci. To są praprzyczyny tych wszystkich sytuacji i problemów psychicznych wśród dzieci, i rosnącej agresji, i przemocy rówieśniczej. Skąd to obrócenie oczami, o którym wspomniałem?
Powiem panu tak, ja już mam troszeczkę dość szukania z takich, w cudzysłowie powiem, winnych. A to pandemia była winna, a to wojna była winna w Ukrainie, a to media społecznościowe są winne. Drodzy państwo, to będzie brutalne, co ja teraz powiem, i niewygodne dla nas jako dla dorosłych, ale to my ponosimy odpowiedzialność jako dorośli za stan psychiczny dzieci. To my jesteśmy odpowiedzialni za ich wychowanie, za ich rozwój, za wybory, które my podejmujemy, jeżeli chodzi o dostęp dzieci do elementów naszego świata. Jeżeli w pewnym momencie jako dorośli umówiliśmy się, że alkohol jest szkodliwy, ponieważ dowiedzieliśmy się, mieliśmy dane mówiące o tym, że on niszczy układ nerwowy i zakazaliśmy używania dzieciom tego środka, to teraz mając dane mówiące o tym, że media społecznościowe niszczą mózgi naszych dzieci,
bo te dane są bezwzględne i bezsprzeczne.
W ogóle bezdyskusyjne, nie ma o czym rozmawiać, w wielu badaniach już to potwierdziliśmy, to na co my czekamy? Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyśmy jako dorośli powiedzieli dosyć? Możemy brać przykład z Australii, która już wprowadziła zakaz i realny zakaz, nie taki, że rodzic musi kliknąć, tak? Tylko realny zakaz takiej obecności dzieci w mediach społecznościowych, i to jest nasza odpowiedzialność. Przyznajmy sobie znowu sprawczość w kontekście funkcjonowania naszych dzieci. Zacznijmy stawiać mądre granice. Zacznijmy porzucać właśnie szukanie wymówek i bierzmy odpowiedzialność za to, co się dzieje z naszymi dziećmi. I teraz jasno chcę podkreślić. Ja nie winię nikogo, ja nie wskazuję palcem żadnego dorosłego w kontekście tej tragedii, która się wydarzyła.
No teraz rozmawiamy już o pewnym poziomie ogólności.
Dokładnie tak. I chciałabym, żebyśmy jako dorośli trochę usiedli i dokonali takiego rachunku sumienia troszkę, na co ja pozwalam swoim dzieciom, co rozumiem pod pojęciem prywatności swojego dziecka, co to znaczy, że dziecko ma prywatność. Oczywiście ja nie zachowujemy prywatność w łazience, ale nie ma czegoś takiego jak 8, 9, 10, 11-letnie dzieci, do których telefonów my nie mamy wglądu. Nie ma czegoś takiego, ja w ogóle sobie nie wyobrażam tego. W sytuacji, kiedy wiemy, że w tej przestrzeni wirtualnej czyha tak wiele niebezpieczeństw, i jeżeli wiemy, że jest to po prostu szkodliwe.
Ale ktoś powie, będąc trochę adwokatem diabła, skoro już rachunek sumienia robimy, że nawet najlepiej kontrolujący rodzic nie do końca ma wpływ na to, co dzieje się chociażby w szkole. Co zrobią rówieśnicy, koledzy, koleżanki? A jeżeli dziecko ma w sobie naturalne poczucie ciekawości i zaspokojenia, to po prostu znajdzie ten dostęp do mediów społecznościowych.
Cieszę się, że pan użył słowa kontrola, bo tu nie chodzi o kontrolę. Tu nie chodzi o to, że my mamy teraz być Cerberem i chodzić i patrzeć każdy krok dziecka i być takim helikopterowym rodzicem, który krąży nad tym dzieckiem ciągle. Tu chodzi o kształtowanie bardzo konkretnych postaw wobec właśnie internetu, wobec technologii, ale to nie tylko. Wie pan, to chodzi też o krytyczne myślenie. I też musimy pamiętać, że w tej szkole tam są inni dorośli, tak, którzy są bardzo odpowiedzialni, czujni, którzy przyglądają się tym naszym dzieciom, ale przede wszystkim twórzmy wspólny front z tymi dorosłymi, słuchajmy tego, co mówią do nas nauczyciele i specjaliści ze szkół, nie wpadajmy tam jak tornado i mówmy, że moje dziecko jest zawsze dobre, tylko pamiętajmy, że my wszyscy gramy do jednej bramki, którą jest zdrowie psychiczne naszych dzieci i ich komfort. Tu jeszcze raz podkreślę, tu nie chodzi o kontrolę, tu chodzi o kształtowanie bardzo konkretnych postaw. Ciekawość poznawcza jest wpisana mam wrażenie, teraz pewnie genetycy się skręcą, ale w geny człowieka, tak, w naszą istotę ludzką. My jesteśmy po prostu zaprogramowani do bycia ciekawym, ale to nie znaczy, że trzeba być ciekawym wszystkiego. Na wszystko jest czas. Tak, tak jak nie pozwalamy na pewne rzeczy w konkretnym wieku, tak to jest nasza odpowiedzialność jako dorosłych, żeby trochę filtrować i zastanawiać się, co jest w zasięgu możliwości przetworzenia przez nasze dziecko, a co jeszcze nie jest w jego zasięgu. Tak, i tak jak nie pozwalamy im na dostęp do pewnych treści, bo obawiamy się, że mogą im źle służyć, tak? To o tego typu, w cudzysłowie, kontrolę chodzi, czyli taką świadome rozumienie tego, na co ja narażam, czy na co wysyłam, jakie sygnały ze świata do swojego dziecka.
To jeszcze trzymając się tego, o czym pani mówi, to na przykład w kontekście mediów społecznościowych, szeroko rozumianych, co z nimi zrobić, bo no nie ma kontroli nad treścią tego, co się w mediach społecznościowych pojawia. Tam może wyskoczyć z lodówki niemalże dosłownie wszystko po prostu.
Krótko mówiąc, technologia tak, media społecznościowe absolutnie nie. Odciąć dziecko i nie pozwalać mu na bycie w mediach społecznościowych.